bohaterstwo. Przywożę Wam serdeczne chrześcijańskie życzenia i pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru Ludu Pana w Białogardzie. Braterstwo, jak śpiewaliśmy jakiś czas temu, no to już nie jakiś czas temu, dobrych, ładnych kilkanaście lat, dosyć systematycznie śpiewaliśmy z gitarą w naszym zborze, po nabożeństwach albo na jakichś społecznościach. I zadawaliśmy pytanie, jaka jest propozycja pieśni. To mój wujek, a wasz brat i mój brat Janek Kopak, nieżyjący już, prawie zawsze podawał jedną pieśń. Wolnym być, wolnym być. Czy ty wiesz, co to jest wolnym być? I dzisiejszy temat, który chciałem z braterstwem się podzielić, to jest, zatytułowałem go Wolność w Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 1 wersecie napisał: stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił. Wolność, braterstwo, to nie jest hasło. Wolność jest wielką wartością. Za waszą i naszą wolność. Kojarzy wam się to na pewno ze szkół. Za waszą i naszą wolność ginęli ludzie. Zginęło ich wielu na polach bitew, ale też bardzo wielu na arenach i na stosach. Ta wolność była bardzo różnie przez różnych ludzi rozumiana przez wieki. I do dzisiaj trwają spory na ten temat, czym wolność w rzeczywistości jest. Czy są granice wolności? Jeżeli są, to jakie? Kto może wyznaczać granice wolności? Na hasłach o wolności zbudowana została współczesna cywilizacja Zachodu. Cywilizacja, która póki co zdominowała cały współczesny świat. I czy nam się ona podoba, czy nie, jakbyśmy na nią i jej grzechy nie narzekali, to my, braterstwo, żyjemy w tej cywilizacji. Codziennie korzystamy z wielu jej wynalazków, codziennie korzystamy z jej dobrobytu i ogólnie całego jej dorobku. Ten budynek, te mikrofony, to wszystko, co nas tutaj otacza, ktoś za tym stał. Korzystamy z tego dobrobytu materialnego, ale też duchowego. O tym duchowym za chwilkę wspomnę. Hasło wolność było jedno, ale budowa na tym haśle bardzo różnie wyglądała w różnych krajach. Inaczej wyglądało to w tych krajach, gdzie wolność, to pojęcie wolności podlegało ogólnie akceptowanemu prawu, a inaczej w krajach, gdzie pod hasłami wolnościowymi, wolność, równość, braterstwo, égalité, fraternité, liberté, to się z francuską rewolucją nam kojarzy, ale tam szerzyło się bezprawie, niemoralność i terror. Piękne hasła, a z drugiej strony straszne rzeczy. W pierwszym przypadku, tam gdzie wolność podlegała ogólnie akceptowanemu prawu, dość szybko zrodziła się własność prywatna i warunki do demokratycznego współżycia. Wspominany był dzisiaj już przykład Stanów Zjednoczonych i akurat o tym kraju myślałem. W drugim zaś przypadku, gdzie wolność nie podlegała ogólnie akceptowanemu prawu, pojawiły się rewolucje. Rewolucje, które brutalnie niszczyły kraje, społeczeństwa, a także dopuszczały do władzy ludzi wyzutych z zasad. Ludzi, którzy w końcu sami wzajemnie się wyniszczyli zgodnie z zasadą, że rewolucja pożera własne dzieci. Bardzo istotnym dla nas wierzących, dla nas badaczy, protestantów, skutkiem tej wolnościowej myśli, idei wolności myśli, a jednocześnie czynnikiem rozwoju cywilizacji zachodniej, w której żyjemy, była reformacja. My, braterstwo, w przyszłym roku będziemy obchodzić 500-lecie reformacji. 31 października 1517 roku Marcin Luther wyszedł z tymi 95 tezami, jak się przyjmuje, przybił je do bramy kościoła w Wittenberdze. Było to już dzisiaj mówione, że dziś całymi garściami czerpiemy z dorobku reformacji. Cieszymy się z tolerancji religijnej, z wolności słowa, z braku prześladowań za poglądy czy za sposób wyrażania naszej wiary. Musimy jednak pamiętać, braterstwo, że za to dobro zapłacili cierpieniami i życiem konkretni ludzie. My znamy wszystkich tych ludzi, bo nie wszystkich historia upamiętniła. Jak wiecie, kilku z nich upamiętniliśmy w tym kalendarzu bieżącym, który został wydany, Podróże z Biblią. Kalendarz właśnie na okoliczność 500-lecia reformacji. I świadectwa, braterstwo, historii, na pewno też wasze doświadczenia potwierdzają, że generalnie wolność prawdziwa zawsze rodzi się w bólach i w cierpieniu. Ale też to, że jest niesamowitą wartością, którą trzeba strzec i pielęgnować. Bo strasznie ciężko ją wypracować, a strasznie łatwo ją stracić. Obecna sytuacja na świecie, sytuacja w naszym kraju również, pokazuje, jak łatwo stracić wolność. Szerzy się strach. Myślę, że największymi dzisiaj beneficjentami, jeżeli tak to się mówi, tej manii strachu, która się pojawia na świecie, są koncerny zbrojeniowe i koncerny farmaceutyczne. Dlatego, że ludzie boją się śmierci, ludzie boją się wojny, ludzie boją się chorób. A strach, właśnie strach, jest strasznym i potężnym wrogiem wolności. Jest uczuciem przeciwnym miłości, gdyż w miłości nie ma bojaźni, miłość doskonała precz odrzuca bojaźń. Dla badaczy Pisma Świętego, naszego ruchu, który rodził się w czasie wielkiego przełomu na świecie, przełomu, jak wierzę, zainicjowanego przez powracającego Pana, ta idea wolności była szczególnie ważna. Kwintesencją myśli brata Russella było pokazanie wzmagającego się światła w opozycji do ciemnych wieków przeszłości. To światło bezwzględnie kojarzyło się z wolnością. Jeżeli braterstwo jeszcze 30 lat po rozpoczęciu swej misji, pastor Russell napisał takie słowa. Niewątpliwie wielu zdziwi nasze stwierdzenie, że zamiast zbyt wielu podziałów i rozłamów, jakie obserwujemy obecnie na każdym kroku, prawdziwą potrzebą Kościoła Chrystusowego jest jeszcze większa wolność. Dopóki każdy poszczególny człowiek, członek nie stanie się wolny i niezależny od wszelkich ludzkich więzów, wierzeń i wyznań wiary. Wiecie, braterstwo, pewnie to w większości, że ruch badaczy od początku, a właściwie nigdy w Stanach Zjednoczonych nie był kościołem ani zarejestrowanym związkiem wyznaniowym. Przeciwnicy brata Russella za jego życia często zarzucali mu właśnie to, że badacze nie są żadną religią, nie są żadną organizacją religijną. Ale brat Russell uważał to za atut, nie za wadę, ponieważ wierzył w prawdziwy Kościół w niebie, nie tutaj na ziemi. Stawiał bardzo mocno na więzy miłości ponad jedność systemową. I pisał tak. Gdyby każdy chrześcijanin stał mocno w wolności, którą go Pan wolnym uczynił, i gdyby każdy był wierny Panu i Jego Słowu, wtedy szybko zrozumiano by pierwotną jedność. Czym jest prawdziwa pierwotna jedność? Że będą pragnąć kontaktu z podobnie uwolnionymi. Że zwiążą się z nimi więzami miłości daleko mocniej niż związani są ludzie w ziemskich systemach czy stowarzyszeniach. My powinniśmy, braterstwo, czuć się spadkobiercami tego dziedzictwa wolności. Nie wiem kto, może później ktoś z was mi powie, kto zadecydował o tym, że w naszej nazwie, nazwie naszego zrzeszenia, długiej, bo długiej, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, jest to bardzo istotne i ważne słowo wolnych. Mogłoby tego nie być. Nie wiem, być może kiedyś mi braterstwo powiecie, kto zadecydował, że to jest zrzeszenie wolnych badaczy Pisma Świętego, a nie na przykład zrzeszenie badaczy Pisma Świętego. Biblia bardzo dużo naucza o wolności. Zachęca do niej apostoł Paweł i pisze tak. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Mowa oczywiście o wolności w Chrystusie. A więc czym ta wolność jest? Czym wolność w Chrystusie różni się od ogólnego pojęcia idei wolności znanej ludziom? Czy ta wolność w Chrystusie ma jakieś ograniczenia? Jeżeli tak, to jakie? Jezus Chrystus przyszedł na ziemię z ideą wolności. Rozmawiając w Jerozolimie z Żydami, powiada tak. Odszukajmy, braterstwo, sobie Ewangelię Jana, 8 rozdział, od 31 wersetu. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Żydzi, braterstwo, są bardzo zdziwieni, no bo w ogóle nie czują się zniewoleni. Oni są dziećmi Abrahama. No, jest jakieś imperium rzymskie, ale co tam im? Oni mają swoje prawa i się trzymają. W ogóle nie czują się zniewoleni. Natomiast Jezus odpowiada, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Chrystus więc przynosi wyzwolenie od grzechu i wskazuje drogę do wolności. To, że my, braterstwo, wierzący, wierzymy w moc ofiary Chrystusa, powoduje, że czujemy się usprawiedliwieni, a więc pozbawieni ciężaru grzechu. Ciężaru tego bagażu, który nosimy, nosilibyśmy, gdyby nie Chrystus i nie Jego ofiara. Ciężarów, bez których byśmy się nigdy nie pozbyli, gdyby nie On i Jego dzieło. W liście do Rzymian apostoł Paweł w 6 rozdziale, a 18 wersecie napisał tak. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Również braterstwo dla Żydów związanych przymierzem zakonu Pan Jezus przynosi wyzwolenie. Brat Krzysztof mówił tutaj w poprzedniej godzinie, dlaczego my nie jesteśmy związani przymierzem zakonu, natomiast oni byli związani przymierzem, natomiast apostoł Paweł napisał i wytłumaczył im takimi słowami, im i nam, że z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dlatego to wyzwolenie jest i dla Żydów, i dla Greków, to, które przyniósł ze sobą Jezus. Werset tematowy stójcie tedy w tej wolności zachęca, by trwać w stanie usprawiedliwienia z wiary, by pilnować się, by nie ulec kolejnym zniewoleniom. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, o tą wolność bardzo trudno się zabiega, bardzo trudno się ją zdobywa, ale łatwo ją stracić. Na pewno apostoł Paweł ma na myśli, że mamy się strzec przed grzechem, który zawsze chciałby nas na nowo usidlać. Ale też i innym zniewoleniom, o którym święty apostoł pisze w tym fragmencie listu do Galacjan, 5 rozdziale od 1 do 15, gdzie mówi i zachęca Żydów, gdzie zachęca pogan, żeby się nie obrzezywali, bo to nie ma znaczenia w tym sensie obrzezanie dla nich. Nic im to nie da. Apostoł Paweł na innym miejscu nazywa uczynki, które z gruntu nie były złe, które były zalecone w Piśmie Świętym, nazywa je martwymi uczynkami. I co ciekawego, same w sobie te uczynki wcale nie są złe, tak jak wspomniane obrzezanie, ale w momencie, gdy stają się dla nas czynnikiem usprawiedliwiającym, kiedy zaczynamy myśleć i wierzyć, że dzięki tym uczynkom stajemy się lepsi od innych i milsi w oczach Bożych, popadamy w niewolę błędu. W taką niewolę popadł Izrael. Musimy wiedzieć ciągle, że tylko w Chrystusie mamy usprawiedliwienie. Tylko Chrystus jest naszym usprawiedliwieniem. Chętnie i często, braterstwo, przytakujemy tym zapisom apostoła Pawła, gdy stosuje je do Żydów i uczynków zakonu. Pomyślmy, czy równie chętnie zauważamy wśród siebie tendencje do stworzenia przepisów i norm, które segregują braci na lepszych i gorszych. Na braci mniej ugruntowanych i bardziej ugruntowanych. Na konwencje lepsze i gorsze. Czy nie zauważamy u siebie tendencji, w których które w pewien sposób ograniczają każdego indywidualną wolność w Chrystusie? Jezus, braterstwo, nie narzucał się ze swoim poselstwem. Dawał ludziom i daje nam wolny wybór. Nie zmuszał uczniów, by za nim chodzili. Wręcz czasami wydaje się, że nawet zniechęcał ich do tego. Pamiętacie sytuację, w której powiedział: kto nie je ciała mojego i nie pije krwi mojej, ten nie ma cząstki ze mną. I jak odpowiedzieli? Twarda to mowa. Któż jej słuchać może? Jezus wiedział, że oferta, z którą przyszedł, oferta wolności, nie jest dla wszystkich, że jest dla elity tego wieku Ewangelii. I sam sposób działania Jezusa, Jego nauczanie, wszystko, co mówił, jest dla nas wielką nauką o wolności. Cytując słowa apostoła Pawła, napisane w pierwszym liście do Koryntian 6:12, czytamy: wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Zauważyłem, braterstwo, że bardzo często koncentrujemy się na tym zastrzeżeniu, że nie wszystko pożyteczne. I dobrze, bo rzeczywiście wolność ma swoje ograniczenia. Zaraz o tym powiemy. Jednak musimy pamiętać, że to zastrzeżenie, że nie wszystko, na co wolność nam pozwala, jest pożyteczne, nie może pomniejszać rangi samej wolności, że ona sama w sobie jest wielką wartością. To nie znaczy, że jak nie wszystko jest pożyteczne, to że ta wolność jest taka trochę podejrzana i lepiej tak ograniczajmy ją sobie. To nieprawda, apostoł tego nie napisał. Nie znaczy, że wolność jest zła. Jej wartość jest naprawdę nie do przecenienia. Problemem, który jest dla wszystkich nas oczywisty, jest umiejętność korzystania z wolności. Tej umiejętności korzystania z wolności od wieków uczy się ludzkość i z trudem przychodzi jej ta nauka. Ale nam, braterstwo wierzącym, też ona z trudem przychodzi. I zadałem sobie pytanie, dlaczego? Myślę, że może być więcej odpowiedzi, ale mi przyszło na myśl, że dlatego, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością. A odpowiedzialność to już jest pewien wysiłek. Jak często wolimy, braterstwo, by ktoś powiedział nam, co mamy robić? Jakby ktoś nam wyłożył, co mamy myśleć i w co mamy wierzyć? Jak bardzo lubimy przywiązać się do pewnych myśli, do pewnych osób, które wiedzą lepiej, i poglądów, które są jedynie słuszne? Czasami nawet słyszy się takie głosy wśród braci, wśród naszych. Niech bracia ustalą między sobą, zbiorą się, jak to ma być, żebyśmy my wiedzieli, jak mamy wierzyć. Nie tak, bracia kochani. To nie ma nic wspólnego z wolnością. Nie po to nasi dziadowie, nasi pradziadowie wychodzili z systemu parafii i probostw, byśmy my mieli do tego wracać, bo to nie ma nic wspólnego z wolnością. Jest piękny komentarz z 17 września, który chciałbym do tego tematu zacytować. Komentarz Manny do wersetu z listu do Kolosan, 1 rozdział, werset 27. Chrystus w was, nadzieja o nachwałę. Każde prawdziwe dziecko Boże musi posiadać ściśle określony, indywidualny charakter, którego istnienie nie jest zależne od duchowego życia jakiegokolwiek innego chrześcijanina. Musi ono ze słowa prawdy głoszonego i okazywanego czynami przez innych chrześcijan przyswajać sobie te zasady życia, które pozwalają na stabilizację jego charakteru, na jego własną duchową indywidualność. A ta duchowa indywidualność każdego z nas powinna być na tyle pozytywna i określona, byśmy potrafili ostać się i byli zdolni do samodzielnego przyswajania sobie ducha prawdy, nawet i wówczas, Gdyby upadł, co zdaniem apostoła jest możliwe, nasz ukochany brat lub siostra, których życie duchowe karmiło nas na początku i pomagało w udoskonaleniu naszego charakteru. Ja zdaję sobie, braterstwo, sprawę z tego, że takie zdanie może padać w sytuacji, takie zdanie, które zacytowałem, niech bracia uzgodnią między sobą, w sytuacji, kiedy bracia nie potrafią ze sobą rozmawiać. Kiedy bracia ze sobą nie dyskutują, tylko się kłócą. Kiedy pojawiają się niepotrzebne emocje. Wtedy ja też chętnie opuszczam takie zgromadzenie i myślę sobie, ustalcie sobie tam między sobą. Ale to nie może być zasada. Tak nie zaleca nam Biblia, tak nie zaleca nam też nigdzie pastor Russell. Początek psalmu 23. Piękny psalm, który wszyscy często lubimy cytować, czytać, dzieci się uczą na pamięć. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. I tak, braterstwo, jest. Nasz Pan Jezus Chrystus, dobry pasterz, wyprowadza owce, chcemy być Jego owcami, prawda? Wyprowadza owce na otwarte przestrzenie, na zielone łąki, gdzie jest również, gdzie jest pokarm i gdzie jest woda. Nie musi stawiać żadnych płotów, żadnych ograniczeń, dlatego że owce znają głos pasterza. A jeżeli nie znają, to nie są jego owcami. Owce znają głos pasterza i naturalnie pilnują się pasterza. Brat Russell nakreślił kiedyś taki odwrotny obraz. Opisał w jednym miejscu owczarnię, jak wygląda owczarnia złych pasterzy. Że to są takie klatki, wiecie, braterstwo, gdzie te owieczki i baranki siedzą w takich poszczególnych różnych klatkach, a jeden proboszcz przynosi, każda ma swojego proboszcza, klateczka, i ten proboszcz odpowiedzialny za każdą klatkę przynosi jedzenie takie, które otrzyma gdzieś tam z góry, nie które on sam wymyśli, tylko które otrzyma od swojego biskupa. Tylko że taki obraz brat Russell nakreślił tak gdzieś ze 100, co najmniej 14-15 lat temu, żeby zobrazować współczesne jemu chrześcijaństwo. No braterstwo, sto kilkanaście lat, no chyba jakiś rozwój nastąpił. Ale ja powiem szczerze, że nie widzę za bardzo wielkiej zmiany. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze chwilkę zastanowili na tym, jakie rzeczywiste ograniczenia ma wolność w Chrystusie. Pierwszym i myślę, że najważniejszym ograniczeniem wolności jest Boże prawo. Boże prawo, czyli przykazania, o których też już dzisiaj była mowa, ale ono zostało zredukowane przez naszego Pana do prawa miłości. Dlatego ja mówię ogólnie Boże prawo, ale rozumiem też pod tym prawo miłości. Czyli wszelkie myśli i działania wykraczające poza Boże przykazanie miłości, chociaż mogą wynikać z tego, że my możemy, prawda? Nikt nam nie broni, nie są pożyteczne. A więc nie mieszczą się w pojęciu wolności w Chrystusie. Drugie ograniczenie, które przyszło mi na myśl, to jest porządek i pokój. Dlaczego te dwa? No bo jest taki werset, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. I zauważcie, braterstwo, jak to wygląda. Z czym jest wolność bez porządku? Anarchią. A czym jest porządek bez wolności? To jest totalitaryzm. Efektem wolności i Bożego porządku, Bożego ładu jest pokój. Te dwa elementy, wolność i Boży ład, Boży porządek, który wyczytujemy z Biblii, tego efektem jest pokój. I trzecie ograniczenie, może najtrudniejsze dla nas do określenia, to jest dobro drugiego człowieka. Dobro, braterstwo, drugiego człowieka. Nie mam na myśli tu komfortu drugiego człowieka, ani zaspokajania czyichś gustów, tylko dobro. To trzecie ograniczenie różni się od dwóch poprzednich. Tam, w tych dwóch poprzednich, musimy właściwie odczytać Bożą wolę z Jego pisma i charakteru. Tutaj mamy szukać, dopatrywać się dobra drugiego człowieka, a nie tylko dbać o własny interes. Jeżeli czujemy się wolni w Chrystusie, taka pierwsza moja refleksja, która mi przyszła, jak nad tym rozważałem, to najwyższym dobrem, którego powinniśmy życzyć drugiemu bratu, drugiemu człowiekowi, jest również wolność w Chrystusie. Nie dbanie o jego komfort emocjonalny, tak jak mówiłem, nie zaspokajanie gustów i upodobań. Nie chodzi tu o przytakiwanie, gdy zupełnie się z kimś nie zgadzamy, dla świętego spokoju, bo wtedy uzyskamy święty spokój. A Panu Bogu zależy na tym, żebyśmy dążyli do pokoju. Nie zostaliśmy powołani do takich rzeczy. Zresztą w takich sytuacjach dopuszczalibyśmy w pewien sposób do samozniewolenia, gdyż przyznawalibyśmy tak jakby niebacznie rację, przytakując innym dla świętego spokoju, że się z nimi zgadzamy. A więc ograniczamy w tym momencie swoje, samego siebie, a tego wcale Biblia nie zaleca. Rzeczywiście jest kilka wersetów, na które chciałem teraz zwrócić uwagę. Rzeczywiście apostoł Paweł naucza, że na przykład w liście do Filipian, w 2 rozdziale, wersecie 3, że w pokorze jedni drugich mają za wyższych nad się. Jedni drugich. Mówi do braci, nie do wszystkich, których spotkamy na swojej ulicy. Ale co to znaczy? Co to znaczy wyższych nad się? Czego mamy się dopatrywać? Myślę, że to nie jest, bratystwo, skomplikowana nauka. W każdym starajmy się znaleźć po prostu coś dobrego. Jakąś dobrą cechę, której my być może nie mamy, i starajmy się tego naśladować. Tyle i nic więcej. Pisze również apostoł Paweł w liście do Filipian w kolejnym wersecie 4 tego 2 rozdziału. Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich. Czyli nie mamy być egoistami. Nie możemy myśleć tylko o sobie. Ale to nie znaczy, że nie mamy w ogóle myśleć o sobie. Ten werset, nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich, mówi o pewnej równowadze w relacjach międzybraterskich. Nie ja jestem najważniejszy, ale to nie znaczy, że nie jestem ważny. I druga strona też musi zawsze to rozumieć. Jeszcze jedno ostrzeżenie apostoł Paweł zapisał w 1 liście do Koryntian, 8 rozdziale, wersecie 9. Baczcie, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla innych. W tym miejscu, braterstwo, mamy pewien kłopot, ponieważ trzeba byłoby kolejnego wykładu pod tytułem różnica pomiędzy, czym jest w ogóle zgorszenie, jaka jest różnica pomiędzy zgorszeniem i obrażaniem się. Ja podam 2 przykłady. Pierwszy przykład dotyczy elit żydowskich, faryzeuszy uczonych w piśmie i Pana Jezusa. Skomentował ich postawę, postawę faryzeuszy i uczonych w piśmie wobec Pana Jezusa, skomentował apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 1 liście, w 1 rozdziale, 23 wersecie. Mówi: Chrystus ukrzyżowany dla Żydów zgorszeniem, a dla pogan głupstwem. A ewangeliści zapisali w Mateusza w 13 rozdziale, 57 wersecie, w Ewangelii Marka, sytuacje, w których Pan Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, przemawia, a oni mówią: no ale kto to jest? To jest ten syn cieśli przecież. Cóż tam on nam może powiedzieć? Jest to skwitowane, tak? I gorszyli się z niego. Czyli właściwie Żydzi gardzili Panem Jezusem, obrażali się za jego słowa, bo im po prostu nie pasowały do niczego. Obrażali się jego postępowaniem, ale jest to nazwane przez Biblię zgorszeniem. Tylko zadajmy sobie pytanie, czy Pan Jezus ich faktycznie gorszył? On nic nie robił takiego, żeby oni stali się gorsi, a oni się na niego gniewali. I drugi przykład to jest ostrzeżenie Pana Jezusa o wielkiej wadze, zapisane w Mateusza 18 rozdziale od 6 do 7, ale chodzi mi o te słowa: kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Zgorszyć w sensie uczynić kogoś gorszym, sprowadzić go z dobrej drogi na złą, dotyczy szczególnie, tak myślę, ludzi młodych, mogą być młodzi w sensie wieku. Wydaje mi się, że głównie powinniśmy uważać na ludzi młodych w naszej społeczności, ale też młodych duchowo. Tych, którzy jeszcze karmią się mlekiem, nie mają umysłów wyćwiczonych. Apostoł Paweł napisał o takich w liście do Rzymian 14:1. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Trochę przyznam, braterstwo, że ciężko mi sobie to wyobrazić, że rzeczywiście jesteśmy w stanie kogoś przyjąć, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Ale takie jest zalecenie. Myślę więc, braterstwo, że nie mamy się za bardzo przejmować, jeśli ktoś się obraża na nas za to, że przykładowo mamy inne zdanie, czy że pójdziemy do kina, albo wyjedziemy na wakacje. Tym bardziej, jeśli ktoś gniewa się na nas, gdy w innej formie niż on chwalimy Pana Boga. Patrzmy tylko, byśmy sami nie gorszyli się czyjąś służbą. Pamiętając na przykład Michał, żony Dawida, która wzgardziła Dawidem, gdy ten tańczył przed Panem. I jak myślę o tych różnych emocjach, które się rodzą w człowieku, gdy spotyka, gdy dotyka go coś, do czego zupełnie nie był przygotowany, to przypomina mi się ostatnia rozmowa z moją mamą. O, przepraszam, pozdrawiała wszystkich, którzy ją pamiętają. Dziękuję bardzo. I moja mama mówi tak, że wiesz co, my już starzy jesteśmy i tak nie potrzebujemy ciągle tych jakichś nowości. Ja mówię, że no ja ci się nie dziwię, bo ja też za bardzo tak aż nie jestem otwarty na wszelkie nowości, które docierają, ale powiedz, o co ci chodzi. No i ona mi opowiedziała, ja nie chcę braterstwu tutaj mówić. Ja mówię, że no rozumiem cię, po części nawet podzielam twoje zdanie, ale powiedz mi, czy według ciebie to jest zło? No nie jest. A grzech? No nie jest. A możesz koło tego przejść obojętnie? Mogę. No to o co chodzi? Takich sytuacji braterstwo jest w życiu wiele. No mój brat bliski w Panu, który też mi powiedział takie ładne zdanie, że w sytuacji się znalazł, która go zaskoczyła. To była sytuacja przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa. I mówi, wiesz, ja się poczułem niekomfortowo. To nie było w ogóle w moim guście. Rozumiem to. Rozumiem. Przecież mamy różne gusty. Mamy różne poczucie komfortu. To jest według mnie bardzo celne określenie. Poczułem się niekomfortowo. To generalnie nie jest w moim guście. I koniec. Nie trzeba, braterstwo, dalej nic z tym robić. Ja miałem takie... My mamy problem, to znaczy nie wiem, czy wy, braterstwo, ale ja mam problem często z kontrolowaniem emocji w takich sytuacjach, które mnie zaskakują. I tu już opowiem wam jedną sytuację z naszego domu, gdzie mieliśmy gości. Przedłużę. Dziękuję. Mieliśmy gości. Dziękuję, rzeczywiście podziwiam. Perfekcjonizm. I braterstwo, wyobraźcie sobie, że stoimy w domu, nasza rodzina, czwórka nas teraz jest i nasi goście, poprosiłem gościa do modlitwy, bo to jest nasz brat w Panu. No i byłem zaskoczony, wprawdzie nie skupiam się na formie, ale on rzeczywiście tak stanął i się pomodlił. I ja, przepraszam, słuchajcie, ja chciałem wam tylko opowiedzieć o moich emocjach, nie o tym, bo zaraz chciałem powiedzieć dalej. I pomodlił się bardzo, można jak to można nazwać, czy oceniać czyjąś modlitwę, bardzo poprawnie, czy pięknie, czy ładnie, nie o to chodzi. Chodzi o to, co się w moim sercu wtedy rodziło. Myślę sobie, no po prostu dziwoląg jakiś, tak? No przepraszam, ale tak sobie pomyślałem, ale to nie tylko ja. Moje dzieci przecież, to się skończyła się ta modlitwa, zjedliśmy, rozstaliśmy się i potem mój najmłodszy mówi do mnie, tatuś, co to było? I pomyślałem, że ja muszę rozmawiać o tym. Braterstwo, my się uśmiechamy, ale ja sobie wtedy wyobraziłem, przypomniałem sobie sytuację z konwencji międzynarodowej, gdzie brat się modlił z ręką w kieszeni. Cenię tego brata, powiedziałem amen, podobała mi się modlitwa. On się modlił z ręką w kieszeni, przyjechał ze Stanów Zjednoczonych. Widzę często osoby, znaczy nie zwracam generalnie tak na to uwagę. Wiadomo, te ręce uniesione do góry to są takie dla nas wyrazem czegoś. Zaraz się kojarzy z jakimiś innymi może duchami, społecznościami. Ale ja mówię, to była normalna modlitwa naszego brata. Także nie, żadne inne duchy. Nie widzę też ludzi, którzy stoją z założonymi rękami do tyłu. I wrócę do tego, co ja czułem. Najpierw się pojawia właśnie taka lekka albo wzgarda, albo lekkie podenerwowanie, bo właśnie czuję, coś się kłóci z naszym komfortem. Ale ja uważam, braterstwo, że to jest jakaś lekcja dla nas, dla mnie osobiście. My musimy po prostu umieć panować nad takimi emocjami. Po tym, jak porozmawiałem z dziećmi i w domu o tej sytuacji, to doszliśmy do wniosku, że nie było to najważniejsze, że on podniósł ręce, a przede wszystkim nie było to w ogóle złe. No to zacznijmy od tego. Żebyście mnie znowu nie zrozumieli, że ja tutaj wam chcę głosić, że to jest najlepsza forma odmawiania modlitwy. Nie o to mówię. Ja podałem ten przykład tylko dlatego, żeby powiedzieć, że są sytuacje zaskakujące w naszym życiu, gdzie się pojawiają emocje, z którymi sobie nie do końca radzimy i reagujemy nie do końca tak, jak powinniśmy reagować, po czym nakręca się to wszystko zupełnie niepotrzebnie. Nasze reakcje, braterstwo, na wzajemne zachowania, szczególnie podczas wyznawania wiary w Boga, bo o tym tutaj mówimy, muszą się mieścić w granicach wolności w Chrystusie. Muszą zakładać, taką lekcję dla siebie mam z tych różnych sytuacji, muszą zakładać różne punkty widzenia, jak również różne przyzwyczajenia i upodobania. Wszyscy musimy to zakładać. I ci, którzy są bardzo nowocześni, i ci, którzy są bardzo ortodoksyjni, i ci, którzy są średni. Wolność w Chrystusie zobowiązuje nas do tego, żebyśmy zakładali, że są różne punkty widzenia i różne przyzwyczajenia i upodobania. Przecież nie jesteśmy z natury złośliwi. Przecież nikt nie robi sobie, ja nie znam tutaj braterstwo z was, a z nas znam większość chyba badaczy w Polsce, to nie znam kogoś takiego, kto na złość chce drugiemu zrobić. Jeżeli coś takiego się wydarza, to trzeba wyciągnąć z tego jakąś lekcję. A z drugiej strony, braterstwo, nie możemy pozwolić sobie na to, żeby przychodzić na społeczność z oczekiwaniem, że zawsze będzie dokładnie tak, jak ja lubię. Lub jak jestem przyzwyczajony. Bo w końcu ja chcę mieć komfort. Ja chcę przyjemnie spędzić czas. Kiedyś słyszałem taką wypowiedź, że brat mówi, ja nie przychodzę na nabożeństwa już teraz albo rzadko, bo ja się denerwuję, tam stres jest na tym nabożeństwie. Ja mówię, no dobrze, no ale to co zrobiłeś, żeby na tym nabożeństwie nie było stresu? No w takim razie wszyscy przestańmy przychodzić, nie wiem, przy pierwszej lepszej dyskusji poobrażajmy się na siebie i się rozejdźmy. Ale przecież to nie o to chodzi. Przecież Pan Bóg nie powiedział, że my będziemy w doskonałych warunkach mieli drogę do pokoju wytyczać, tylko właśnie w niedoskonałych warunkach. A my sami jesteśmy niedoskonali i tworzymy dookoła siebie niedoskonałe niestety warunki. Wolność w samej definicji musi zakładać możliwość różnych punktów widzenia. Jeżeli działamy według jednych upodobań i jednego punktu widzenia, wolność rzeczywiście nie jest potrzebna. Wystarczy wtedy porządek. Empatia, braterstwo, to słowo trudne, piękne dla mnie, zasada nieuprzedzonej życzliwości. Powinna regulować nasze relacje braterskie. Prawdziwe zgorszenie drugiego człowieka, przed którym ostrzega Pan Jezus, a także apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale, wersecie 13, i które rzeczywiście ogranicza naszą wolność w Chrystusie, to sytuacja, gdzie nieostrożnie korzystamy z rzeczy, które dla nas nie są istotne, ale dla innych mogą mieć znaczenie. Na przykład alkohol jest taką rzeczą. Nie jest zabroniony w Piśmie Świętym. Apostoł nawet powiedział, używaj po trosze wina. Ale jeżeli myślimy o ludziach młodych, o ludziach, którzy nie do końca są ugruntowani, generalnie jeżeli myślimy o innych, a nie do końca wiemy, co się z nim może zdarzyć, to uważajmy z tym. Może nie warto jednak tak go propagować w naszej społeczności. Może być, pomyślałem sobie, na przykład odwiedzanie miejsc, kultów bałwochwalczych w obecności ludzi, którzy nie do końca wiedzą, jaki jest nasz stosunek do tych. My możemy chodzić i oglądać piękne rzeźby. Ja już widziałem bardzo wiele tych różnych sakralnych pomieszczeń, ale może być z nami ktoś, kto sobie pomyśli, aha, jeżeli on tam chodzi, no to może to jest całkiem poprawne? To może być jakiś tam, nie wiem, czy to jest dobry przykład, a jakiś taki element gorszący, czyli doprowadzający kogoś do gorszego stanu niż był. A takim namacalnym dla nas, myślę, przykładem jeszcze jest wciąganie kogoś w towarzystwo niewłaściwe. My to określamy światowe towarzystwo. Mimo, że to nie zaszkodzić. Mam, nie wiem, jedno z kolejnych spotkań z ludźmi, którzy tam sobie i wypiją, i porozmawiają, i biznesy pozałatwiają. Ale być może, jeżeli będę zapraszał na takie spotkania kogoś mniej ugruntowanego, kogoś, kto nie wiem, co może z tym zrobić, bo on jeszcze nie jest do końca wykształtowany, nie ma własnego zdania, mogę mu zaszkodzić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą myślę, że może gorszyć tych maluczkich. To może być zahamowanie rozwoju poprzez zakazanie otwartego dialogu. Poprzez zamknięcie się też na jakikolwiek wpływ z zewnątrz, bo samo słowo z zewnątrz od razu kojarzy się źle. Ten z zewnątrz płotu to jest zły, ten wewnątrz to jest dobry. Poprzez zamknięcie możliwości wpływania na ludzi z zewnątrz też hamujemy rozwój. Jeżeli robimy wszystko, żeby... Znaczy robimy wszystko, albo nie robimy nic, żeby w jakiś sposób wpłynąć na drugiego człowieka, dać mu książkę, dać mu, nie wiem, ulotkę, literaturę, porozmawiać z nim po prostu, żeby wiedział, kim my jesteśmy. Jeżeli się zamykamy, bo on jest jednak już za tym płotem, to niestety w pewien sposób hamujemy swój osobisty rozwój. Taki ciekawy cytat przeczytałem niedawno. Posiadanie prawdy jest tak dojmujące, że wybudowane wokół niej mury mogą być tylko mocniejsze, wyższe i wręcz nie do zdobycia. Ostrzegam, że część osób, szczególnie młodych, może się poczuć ściśnięta zbyt klaustrofobiczną atmosferą i ich odejścia do innych społeczności wierzących, w tej sytuacji nie będą wcale najgorszym rozwiązaniem. Natomiast ich odejścia w ciemności zewnętrzne mogą osądzać naszą postawę. Dlatego trzymajmy się, braterstwo, dobrych fundamentów i tej zasady, którą brat Russell wyraził tak. Pod względem podstaw jedność, a pod względem rzeczy ubocznych życzliwość. W innym miejscu określił te podstawy. I to wymienił dwie podstawy. Biblijnie pojmowana jedność opiera się na fundamentalnych zasadach Ewangelii. Pierwsza, w naszym odkupieniu przez kosztowną krew i usprawiedliwieniu przez okazaną wiarę w to odkupienie. I druga, w naszym uświęceniu, oddzieleniu na służbę Panu i prawdzie, obejmującym także usługiwanie braciom. W każdym innym punkcie należy zgodzić się na pełną wolność, pielęgnując jednak pragnienie zrozumienia i wspierania innych w zrozumieniu boskiego planu. Drodzy braterstwo, Pan Bóg, stwarzając człowieka, powiedział tak: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Zapewne było to podobieństwo charakteru i jego ważnego elementu, jakim jest wolna wola. Wolność była wpisana w człowieka od samego początku. Od upadku jednak, od upadku Adama, naszego praojca, ulegaliśmy i ulegamy przeróżnym zniewoleniom. Ale mniej lub bardziej człowiek ciągle dążył do wolności. Jest tak dlatego, że Pan Bóg chce mieć kontakt i społeczność tylko z ludźmi wolnymi. Dał dwa takie przykłady jeszcze na koniec, chciałbym podać. Żydzi nie otrzymali prawa od Boga w niewoli egipskiej. Zobaczcie, że musieli wyjść z niewoli egipskiej. Faraon zginął ze swoją armią w Morzu Czerwonym. I dopiero 50 dni po wyjściu z tej niewoli, gdy poczuli już smak wolności, poczuli, że Faraon im nie zagraża, wtedy dostali Boże prawo. Wtedy Pan Bóg do nich przemówił. Czemu nie w Egipcie? Nie można było ich tam zebrać jakoś? Nie. Pan Bóg nie daje swojego doskonałego prawa niewolnikom. Chyba, że są to niewolnicy Chrystusa, ale to byłby inny temat. I drugi przykład, też 50 dzień od tej samej daty, od 16 Nisan. To jest wylanie Ducha Świętego, które nastąpiło właśnie w ten dzień. Gdy dokonana ofiara życia i śmierci Jezusa Chrystusa została wniesiona przez tron Najwyższego Boga. Gdy zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus otworzył drogę do wolności. Zobaczcie, braterstwo, dopiero wtedy usprawiedliwiani z wiary, wolni w Chrystusie ludzie mogli przyjąć Ducha i wejść na drogę prawdziwej, doskonałej wolności, ucząc się i formułując swoje prawo, Boże prawo miłości. A my, braterstwo, pozostańmy z tą lekcją i ze słowami apostoła, albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Amen.